Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch i szczęść Boże wszystkim. Kłaniam się nisko, przy tym szczególnie przy tym szczęść Boże, przy tym pozdrowieniu. Polskim od zawsze. Mili Państwo, to jest część druga artykułu Przyszłość Hongkongu jest w jego rękach. Uważam, że artykuł jest dezinformacją, ale to jest jakby, no to jest kwestia podejścia, prawda? W takich sprawach zawsze to jest kwestia podejścia. Autorem jest niejaki Oriol Chadewila, więc nie wiem, Francuz, Hiszpan, Portugalczyk, w każdym razie z China Daily, rzecz się ukazała 24 lipca. I pozwolicie Państwo, że pozwolę sobie cytować dalej i komentować. W 2017 roku, aby uczcić 20. rocznicę przekazania Hongkongu oczywiście do macierzy, przeprowadziłem badania porównawcze z perspektywy społeczno-gospodarczej Hongkongu, czyli Hongkong z 1997 versus Hongkong 2017. Dane pokazały, że Hongkong był w lepszej kondycji w 2017 roku niż w 1997. Podczas gdy średnia długość życia mężczyzn i kobiet wzrosła o 5 lat, w przypadku mężczyzn i kobiet o 6 lat, z 82 do 88, w tym okresie 20 lat, publiczne zasoby mieszkań na wynajm wzrosły z 704 tysięcy mieszkań w 97 tylko do 760 tysięcy w 17. Tak więc praktycznie rzecz biorąc, prawie żadnego wzrostu. Tak więc, jeśli ludzie w Hongkongu nie mieli prawdziwej demokracji pod rządami brytyjskimi, jeśli Hongkong jest w lepszej kondycji w 20 roku niż w 17, o co chodzi w tej całej publicznej, ulicznej przemocy i politycznej agitacji? Rozumiem, że niepewność może być przerażająca. Brak wiedzy o tym, co to takiego, to nowe prawo bezpieczeństwa narodowego ma nie oznaczać w praktyce, może nie być niepokojąca dla niektórych ludzi. Szanuję to, ale faktem jest, że 99,9% mieszkańców Hongkongu nie będzie objętych tym nowym prawem, ponieważ dotyczy ono wyłącznie działań separatystycznych, obalania władzy państwowej, terroryzmu i ingerencji zewnętrznej lub wewnętrznej. Biorąc pod uwagę, cytuję dalej, biorąc pod uwagę fakt, że ogromna część społeczeństwa Hongkongu jest nastawiona pacyfistycznie i jest rozsądna, to prawo nie powinno ich w ogóle dotyczyć ani martwić. Tym, co powinno ich teraz martwić, mieszkańców Hongkongu, jest to, jak sprawić, by ich miasto znowu rozkwitło po roku protestów i zamieszek oraz po dewastacji pandemią COVID-19. Możemy zapewnić, że Hongkong przeszedł przez azjatycki kryzys finansowy. A to tam przełom wieków. Wybuch SARS, to jest 2-3. Światowy kryzys finansowy, to jest 8-9. Obecną pandemię bez znaczącego odpływu kapitału. Hongkong jest odporny i pewny siebie. Mimo że Hongkong jest częścią Chin, a zatem nie jest ani niezależnym terytorium, ani zagraniczną koncesją. Myślę, że przyszłość Hongkongu zależeć będzie wyłącznie od mieszkańców. I tak jak powiedziałem, to jest oczywiście absurd. Gdyby niektórzy z nich nie dopuścili się w zeszłym roku tak nieuzasadnionej przemocy wobec współobywateli i bezmyślnego niszczenia infrastruktury publicznej i prywatnej własności, Chiński Narodowy Kongres Ludowy, czyli parlament, nie uchwaliłby ustawy, nie musiałby uchwalać ustawy o bezpieczeństwie narodowym, a przynajmniej nie w takim pośpiechu. Nadchodzi rok 2047, ale to, co wydarzy się wcześniej, a zwłaszcza później, należy zależeć całkowicie od mieszkańców Hongkongu. W interesie Chin jest rozszerzenie formuły jeden kraj, dwa systemy, o ile będzie ona działać. Dlatego mieszkańcy Hongkongu mają dwie możliwości. Ciągłe wywieranie presji na Pekin, co nie jest mądrym posunięciem, albo przestrzeganie zasady jeden kraj, dwa systemy. Makao wybrało tę drogę. W przeciwieństwie do Hongkongu, 700 tysięcy mieszkańców Makao wykazywało niewielkie zainteresowanie naśladowaniem niektórych zachowań z Hongkongu w agitacji nad drugą połową tego sformułowania jeden kraj, dwa systemy. Czyli tutaj sugestia taka, że Makao raczej opowiadało się za tą pierwszą częścią, czyli jeden kraj, a Hongkong opowiadał się za tą drugą częścią, czyli dwa systemy. Wydaje się, że Makao chętnie wykorzystuje każdą okazję, jaką stwarza Pekin. Na przykład Makao próbuje zdywersyfikować swoją gospodarkę, tworząc giełdę i przejmując inicjatywę Pasa i Szlaku, jak i projekt Canton Hong Kong Macau Great Area, Great Bay Area. Chodzi o ten wielki projekt, który mostowo-autostradowy, który połączył prowincję Canton z Hongkongiem i z Macau. I Macau próbuje z tego wyciągnąć korzyści, natomiast Hongkong jakby niekoniecznie. Podsumowując, mieszkańcy Hongkongu muszą już teraz uchwycić przyszłość swojego miasta, korzystając z wielu możliwości, które jeszcze bardziej zintegrują jego gospodarkę z chińską gospodarką kontynentalną. Obecnie drugą co do wielkości gospodarką świata, ale na drodze do tego, aby stać się jej dominującym graczem. A proszę Państwa, te zdania ostatnie są ważne, bardzo ważne. Otóż tak. Myślę sobie, że, znaczy po pierwsze, ja nie jestem pewien, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że Makao było z kolei kolonią portugalską. Tak jak Hongkong, będący bardzo niedaleko, był kolonią brytolską, Makao było kolonią portugalską. W Makao największym źródłem dochodu są kasyna, to jest takie chińskie Las Vegas. Z tym, że to powoli idzie w kierunku, znaczy zmienia się. Ja o tym mówiłem jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, że to powoli zmienia się w kierunku przejmowania z Hongkongu rynku finansowego. Myślę, że tak, no bo szczury, czyli finansiści, uciekają zawsze z tego miejsca, gdzie się dzieje źle, prawda? W przeciwieństwie do normalnych ludzi. Żydowscy finansiści uciekają z takiego miejsca. No więc, skoro uciekają, no to uciekają najbliżej, a najbliżej jest Makao, które jednak funkcjonuje w tym układzie jeden kraj, dwa systemy. To nie jest system chiński, kontynentalny, w tym sensie kontynentalny. To jest system, no właśnie ten jeden kraj, dwa systemy. A to jest jedna sprawa. Makao potrafi i chce, a Hongkong nie potrafi i nie chce. Bo jak powiedziałem, to są ludzie w jednym i w drugim miejscu, czyli w Makao i Hongkongu, zupełnie różni. Niby Chińczycy, ale zupełnie o innej mentalności. Znaczy już nie chińskiej. To są Chińczycy, powiedzmy sobie, no, z nazwy. Natomiast w Makao są ludzie z mentalnością portugalską, natomiast w Hongkongu są ludzie z mentalnością tą brytolską. No i to jest coś zupełnie odmiennego. Jedno z drugim nie ma absolutnie nic wspólnego. Proszę Państwa, co ja chciałbym przez to wszystko powiedzieć? Jak ja bym chciał się do tego ustosunkować? Czy oczywiście tutaj ten pan dotknął sprawy, które jakby, po której się prześlizgną, czyli ilość mieszkań w 97, ilość mieszkań w 2017, w ciągu 20 lat przybyło 40 tysięcy mieszkań. To jest śmieszne. Więc ja nie wiem, dlaczego tego nie zauważył, chociaż być może uważa, że Europejczycy są tak głupi, że tego nie zauważą. No może nie wszyscy są aż tak głupi. A także tu jest pewne poślizgnięcie się. Ja myślę, że nie chciało mu się wejść w istotę sprawy. Nie chciało mu się wejść w istotę sprawy polegającą na pokazaniu, jak to przed 97 rokiem, paręnaście lat wstecz, a policja hongkongska przecież nie z chińskiego nadania, tylko z angielskiego nadania, rozpędzała uczestników jakiejkolwiek demonstracji, jakichkolwiek. Mili Państwo, pamiętajcie o jednej rzeczy. Gdy mówimy o, znaczy inaczej, gdy myślę Wielka Brytania, to od razu mi się, wiecie Państwo, jakie mam skojarzenie? Obozy koncentracyjne. Tak, ponieważ Brytole są twórcami obozów koncentracyjnych. Samej idei obozów koncentracyjnych. Ja. Przetestowali to na południu Afryki. Doskonale. Ja kilkakrotnie już miałem okazję usłyszeć od różnych osób, że ja jestem takim człowiekiem, który wszystko widzi w czarnych kolorach. Mili Państwo, im więcej się ma wiedzy, tym kolor jest ciemniejszy. Ale to oczywiście pozostawiam Państwu do decyzji, czy rzeczywiście tak jest. Znaczy tym Państwu, którzy mają jakąś wiedzę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.